Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Czy grozi nam kolejny kryzys finansowy? Da się jeszcze zapobiec bankowej panice? Czy mamy cudowne lekarstwo na kryzys? A może lepiej problemy przeczekać? Czy nic nie robienie zawsze kończy się rozlaniem problemów na całą gospodarkę? To jest podcast Tłoczone z danych, a naszym gościem jest Piotr Żoch. Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. W Stanach Zjednoczonych znów upadają duże banki. Po czym poznać, czy już mamy kryzys finansowy?
Przede wszystkim zacznijmy od zdefiniowania tego, czym jest kryzys finansowy. Ja bym to określił tak. Kryzys finansowy to jest sytuacja, w której ci, którzy chcą pozyskać finansowanie na nowe inwestycje, nieruchomości, ekwipunek, muszą liczyć się z dużo wyższymi kosztami tego finansowania. Dużo trudniej im uzyskać środki na te cele.
Albo nawet nie są w stanie uzyskać finansowania, bo po prostu go w bankach nie ma. I w tym sensie kryzys finansowy to nie jest coś, co zaczyna się jednego dnia, dlatego że napisało o tym jakaś gazeta albo opowiedziała o tym jakaś telewizja, tylko proces, który się w gospodarce powoli rozpędza i jest odczuwalny na takim zupełnie podstawowym poziomie relacji pomiędzy nami, czy to będą gospodarstwa domowe, rodziny, czy firmami, a bankami.
Oblicze kryzysu finansowego są różnorodne. To nie tylko problem z uzyskaniem finansowania, ale także duże spadki wartości aktywów posiadanych przez różne podmioty, czyli na przykład mamy jakieś akcje, ich ceny zaczynają nagle spadać, zaczyna się ogólna wyprzedaż tych aktywów, ich ceny spadają jeszcze bardziej, banki zaostrzają różne wymogi dotyczące udzielania kredytów.
Albo inwestycje, które chcemy podjąć w ocenie banków, stają się bardziej ryzykowne, w związku z tym wymagają od nas większego zabezpieczenia, żeby sfinansować te projekty.
Czyli mamy już kryzys?
Jeżeli spojrzymy na przykład na dane dotyczące tego, czy banki w Stanach Zjednoczonych podnoszą wymogi dotyczące udzielania kredytów, zaostrzają te warunki, to faktycznie widać w ostatnich miesiącach czy kwartałach wzrost. Jeżeli spojrzymy na przykład na różnicę rentowności obligacji komercyjnych i obligacji skarbowych USA, to jest inna miara, która mówi nam, jak trudno czy jak drogo wynoszą koszty finansowania dla firm, to tutaj jeszcze nie widzimy żadnego znaczącego wzrostu. Więc być może jesteśmy we wczesnych fazach, już parę banków upadło, o tym będziemy jeszcze mówić. Nie jest to jeszcze przesądzone.
Też jakby popatrzeć na gospodarki europejskie, to na przykład finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwa kredytem w ciągu ostatnich miesięcy, to znaczy nie wiem, od połowy 2022 roku do teraz wcale nie zamarło. Przedsiębiorcy oczywiście pytają i Europejski Bank Centralny, i banki krajów, które nie stanowią części strefy euro, czy i jak długo będzie trwała faza obecnego zacieśnienia pieniężnego, ale kredyt jest dostępny dla przedsiębiorstw. Jest oczywiście droższy, bo stopy procentowe są wyższe, ale jest dostępne dla przedsiębiorstw, więc wieści o tym, że już jest jakiś pełzający globalny kryzys finansowy, wydają się być niezgodne z danymi.
Natomiast to, co z pewnością budzi zaniepokojenie dużej części komentatorów, jak i różnych instytucji zajmujących się nadzorem finansowym, to to, że spora część banków odnotowała duże straty na posiadanych aktywach. W przypadku niektórych z nich doprowadziło to wręcz do upadłości.
Fed przyznaje wręcz, że nie podjął wystarczająco zdecydowanych działań i zapowiada wzmocnienie nadzoru nad sektorem bankowym, ale czy zacieśniając politykę pieniężną sam nie przyczynił się do destabilizacji sektora?
Jeżeli spojrzymy na źródła obecnego problemu z sektorem finansowym w Stanach Zjednoczonych, i tutaj mówię w szczególności o Silicon Valley Bank, przyjrzyjmy się, co ten bank właściwie robił. Ten bank po stronie aktywów, czyli inwestował w głównie papiery skarbowe. Istotnie cena tych papierów skarbowych spadła w ostatnim czasie, co się może wiązać też ze wzrostami stóp procentowych, ale gdy spojrzymy na to, w jakiej kolejności działy się różne rzeczy, to widzimy, że rentowności tych papierów skarbowych, czyli odwrotność ich ceny, zaczynały rosnąć już zanim Fed zaczynał podnosić stopy procentowe. co wynika z tego, że inwestorzy oczekiwali wyższej inflacji, co sprawiało, że cena tych papierów skarbowych spadała.
W skrócie mówiąc, nawet gdyby Fed nic nie zrobił, to Silicon Valley Bank miałby problem z wyceną swoich aktywów.
Tak, i jeszcze może wróćmy do tej zmiany rentowności, czy też spadku cen obligacji skarbowych. Niektórzy nawet uważają, że Fed popełnił błąd, nie podnosząc stóp procentowych odpowiednio wcześnie, dlatego doprowadziło to do podwyższenia oczekiwań inflacyjnych, co obniżyło wycenę tych aktywów.
Dla mnie w tej całej historii Silicon Valley Bank, poza oczywistymi błędami w zarządzaniu tej instytucji, opisanymi bardzo szeroko i skomentowanymi już przez wiele stron, też skala tego wydarzenia jest bezprecedensowa. Jak się przyjrzymy wcześniejszym tak zwanym ranom na banki, czyli sytuacjom, kiedy klienci przychodzą do okienka i proszą, żeby im wypłacić ich własne pieniądze, to po pierwsze ostatni raz taka historia w Stanach zauważalnej skali wydarzyła się w roku 2008, a po drugie, skala, o której wtedy mówimy, to jest w ciągu 8 dni 10 miliardów dolarów w jednym banku i w ciągu 19 dni 16 miliardów dolarów w drugim banku. Czyli tam miliard z ogonkiem w pierwszym dziennie i zdecydowanie poniżej miliarda w drugim dziennie. Tymczasem w Silicon Valley Bank jednego dnia, 8 marca, klienci wycofali depozyty o wartości 40 miliardów dolarów.
Jednego dnia?
Jednego dnia.
Dolarów?
Dolarów.
Nie złotych?
Nie złotych. I zachęcam wszystkich do wyobrażenia sobie, jaka to jest fura walizek z pieniędzmi, bo to otwiera oczy. To znaczy, nie ma banku na świecie, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, nie ma banku na świecie, który wytrzyma wycofanie środków w ciągu jednej doby w takiej wielkości.
Może żeby jeszcze dodać trochę kontekstu do tych liczb, to spójrzmy na wartość aktywów w trzech bankach amerykańskich, które doświadczyły problemów, upadłości, banków, w których depozyty były gwarantowane przez amerykański system ubezpieczenia depozytów. Wartość aktywów w tych trzech bankach jest porównywalna do wartości aktywów we wszystkich bankach amerykańskich. Oczywiście mówię tutaj o tych, które są objęte ubezpieczeniem depozytów, które upadły w latach 2008-2009. Więc jeżeli chodzi o samą wartość aktywów, no to skala jest tutaj porównywalna z tymi najczarniejszymi godzinami kryzysu finansowego 2008-2009.
Tak, tylko wtedy to było tam, o ile dobrze pamiętam, prawie 1000 mniejszych banków, a teraz mówimy...
No kilkaset, tak, trzy.
A trzech. No ale cały czas skala jest po prostu... No to nie jest skala, którą da się zarządzać. I oczywiście jest pytanie, co regulator może zrobić z instytucją, która ma tak skoncentrowaną bazę klientów i no, wyobraźmy sobie jakąś dużą polską firmę, nie musi być państwowa. No ona gdzieś musi mieć konto. Mamy w Polsce skończoną liczbę banków. No i wystarczy przypomnieć wyniki finansowe jednej polskiej firmy, która dostarcza paliwo na stacje benzynowe, a także do innych zastosowań i jej roczny zysk. No i teraz wyobraźmy sobie, że gdzieś w którymś banku trzeba tę kwotę ulokować. No siłą rzeczy.
Aktywa, mówimy o miliardach złotych.
Mówimy o kilkudziesięciu miliardach złotych za 2022 rok. I teraz nawet gdyby je rozsypać po tych wszystkich bankach, które w Polsce mamy, w sensie krajowych bankach komercyjnych, no to cały czas w każdym z tych banków osobno będzie bardzo duża kwota. Ta bardzo duża kwota jest nieubezpieczalna. To jest skala ruchu, którym się zarządzać nie da. Między innymi dlatego taka trudna jest praca regulatora, bo on musi rozmawiać nie tylko z samym bankiem, jego zarządem, dobrze zrozumieć naturę klientów, które ten bank ma, ale też w praktyce często z wieloma klientami tego banku.
Może powiedzmy też trochę o tym, jak wygląda ubezpieczenie depozytów w Stanach Zjednoczonych, skoro już mówimy o Silicon Valley Bank i powiedzmy coś więcej o klientach tego banku. Silicon Valley Bank, no to był trochę szczególny bank pod tym względem, że on miał stosunkowo niewielką liczbę klientów, którzy mieli bardzo duże depozyty. Jeżeli spojrzymy na 10 największych klientów, to wartość ich depozytów to było ponad miliard dolarów. Więc było stosunkowo niewielu tych klientów.
Powiedzmy sobie wprost, to jest jeden mały, regionalny bank amerykański, który ledwie co niedawno wszedł na listę tych banków, które podlegają nadzorowi federalnemu.
On stosunkowo szybko rósł w ostatnich latach, ale jego klienci to głównie byli stosunkowo blisko ze sobą powiązani klienci z sektora nowych technologii, tego typu rzeczy, doradzani w sumie przez podobną grupę doradców finansowych, więc gdy jeden z nich stwierdził, że no, ten bank ma problemy, nie będziemy tam dłużej trzymać swoich środków, to trudno oczekiwać, że pozostali by tego samego nie zrobili.
Pamiętamy kryzys po upadku Lehman Brothers? Może jeszcze pęknięcie banki internetowej? Z podręczników znamy wielki kryzys, a z filmów tulipanowa gorączka. Mamy taką krótką pamięć, bo zdaje się, że historia gospodarcza usłana jest kryzysami.
Historia kryzysów gospodarczych jest pełna przykładów panik bankowych, kryzysów bankowych, problemów sektora. Przytoczmy tutaj badanie dwóch badaczy z Yale, Metryka i Schmelziga. Skompilowali oni listę około 900 kryzysów finansowych na przestrzeni ostatnich 800 lat. Co więcej, liczba kryzysów finansowych, ona systematycznie rośnie. Mamy do czynienia z coraz większą ich liczbą, zwłaszcza w okresie po upadku systemu Bretton Woods od lat 80. do dzisiaj.
A to ile tych kryzysów jest u nich na liście?
U nich jest 900 kryzysów na liście. Dużo więcej
przez
niż...
Przez 1000 tam...
No, przez 800 z kawałkiem. Jest to dużo większa liczba niż raportowana przez inne grupy badaczy, dlatego że wykorzystali trochę inny sposób identyfikowania tego, czy mieliśmy do czynienia z kryzysem, czy nie. Może na początku powiem o tym, jak to zazwyczaj się robi. Żeby zidentyfikować, czy mieliśmy do czynienia z kryzysem na przykład w roku 1500 którymś, no to trzeba zanurzyć się bardzo głęboko w różne dokumenty historyczne. Ale rzadko będzie wtedy mowa o tym, że był kryzys bankowy czy kryzys finansowy. Prędzej znajdziemy informacje o tym, że na przykład władze Wenecji pożyczyły jakiemuś bankowi ileś tysięcy waluty, jaka obecnie w Wenecji była w tamtym czasie wykorzystywana. Zazwyczaj badacze pomijają tego typu wzmianki i szukają kryzysów finansowych, takich, o których faktycznie ktoś stwierdził, że jest kryzys finansowy. To, co Metryk i Schmelzig zrobili w swoim badaniu, to oni szukali różnorodnych interwencji, z których korzystały władze i na podstawie tego, czy mieliśmy do czynienia z interwencją, czy nie, wnioskowano, czy był kryzys finansowy, czy nie.
A co to jest interwencja? Tak jak właśnie kiedy władze Wenecji dają dużo dukatów?
Tak, interwencje, jest wiele różnych sposobów radzenia sobie z kryzysami finansowymi. Po pierwsze, taki chyba najczęstszy z nich, to jest kiedy bank centralny albo władze danego miasta państwa we Włoszech mówią: banku, masz problemy, ale pożyczymy ci pieniądze. Wiemy, że ogólnie jeżeli ci pożyczymy pieniądze, to przetrwasz tę zawieruchę, pożyczymy ci, potem nam oddasz. Więc jeden ze sposobów interweniowania w przypadku kryzysu bankowego to jest udzielanie finansowania na krótki okres bankowi. Inna interwencja to są gwarancje udzielane sektorowi bankowemu. Jeżeli władze są przekonane, że bank fundamentalnie jest wypłacalny, to są przejściowe problemy, to mówi klientom tego banku, no nawet jeżeli coś się stanie temu bankowi, to my to pokryjemy. To jest kolejny typ interwencji. Mamy też do czynienia z trochę odmiennymi sposobami radzenia sobie z paniką bankową czy kryzysem bankowym, czyli na przykład tymczasowym zawieszeniem pewnych reguł. Tutaj przykładem są zwłaszcza takie rzeczy jak wstrzymanie wypłacalności depozytów albo konwersji banknotów na kruszec. W skrócie mówiąc, klienci przychodzą do banku, domagają się wycofania środków, ale bank zamyka swoje podwoje i mówi: nie robimy tego. To może się wydawać taką historią z odległej przeszłości, ale na przykład w czasie wielkiego kryzysu w latach 30. to był bardzo często wykorzystywany sposób radzenia sobie z paniką bankową.
To chyba w ogóle jest często wykorzystywany sposób w tym sensie, że na przykład kiedy samoloty uderzyły w Twin Towers na Manhattanie, to była skoordynowana akcja Departamentu Stanu i amerykańskiego Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, żeby zamknąć giełdę na jakiś konkretny czas, po to, żeby nie mogła się zrealizować panika związana z tymi atakami terrorystycznymi.
Tak, no bo gdyby giełda pozostała otwarta, wtedy inwestorzy zaczęliby sprzedawać akcje, ich wartość by spadła. To oznaczałoby na przykład wartość zestawu różnych instytucji też maleje, domagano by się wycofania środków i tak dalej, i tak dalej. Kolejny sposób radzenia sobie z kryzysem bankowym, no to są jakieś zastrzyki kapitałowe. W sensie rząd staje się na przykład bezpośrednim właścicielem banku albo dofinansowuje bank, zapewnia mu środki.
A najstarszy datowany kryzys?
Najstarszy datowany przez nich kryzys miał do czynienia we Włoszech, kiedy to władze jednej z włoskich republik, czy też miasta państwa, pośredniczyły w negocjacjach między bankiem a wierzycielami.
Bo może wyjaśnimy, że bankowość to jest działalność nie tylko zaufania publicznego, ale też systemowo to jest działalność ryzykowna, bo przychodzą ludzie, którzy mają jakieś drobne środki. Każdy ma swoje, one są najczęściej drobne. I po to, żeby nie musieć ich trzymać w miejscach, nazwijmy to, niebezpiecznych, mówią banku, potrzymam je przez chwilę, bank mówi, dobrze, tam akurat wartość pieniądza spada, to może nawet jakieś dostaniesz coś z powrotem. Jakkolwiek to dopiero od XVII wieku w Europie, bo wcześniej się to nazywało lichwą, wypłacanie odsetek. Dobrze, potrzymam ci te pieniądze. No i gdyby to na tym się kończyła ta działalność, to byśmy to nazwali skarbonką, a nie bankiem. Bank, kiedy przynosimy do niego pieniądze, mówi, okej, mam taką furę pieniędzy, część muszę zostawić w razie, gdyby jutro albo pojutrze ktoś przyszedł i chciał swoje środki z powrotem, ale resztę mogę powierzyć tym, którzy mają fajny pomysł na jakieś coś nowego, a nie mają pieniędzy. I tylko na czym polega fundamentalny problem? Że te środki, które my przynosimy, to możemy przyjść i zabrać jutro. Jak się umówimy, że to jest depozyt na rok, to możemy zabrać za rok, ale to są cały czas nasze pieniądze. A ta inwestycja, środki z niej wracają tylko jeśli się uda i tylko wtedy, kiedy się uda. Czyli jeśli jest to projekt na przykład budowy jakiejś nowej infrastruktury, nie wiem, mostu, z którego będziemy pobierać myto, wracam celowo do średniowiecznej Europy. No to budowanie takiego mostu trwało wtedy naście lat. I dopiero za naście lat można było zacząć generować przychód z tego pobierania myta po to, żeby oddać bankowi pieniądze, które nam pożyczył. Gdybyśmy pożyczali na działalność rolną, na przykład na wynajęcie kawałka ziemi, no to możemy oddać te pieniądze dopiero po zakończeniu zbierania plonów i sprzedaniu ich. I to tylko pod warunkiem, że nie przydarzyła się jakaś katastrofa klimatyczna i akurat plony były dobre i udało się je sprzedać po godziwej cenie. Więc z definicji bank to jest instytucja, która po jednej stronie ma ludzi, którzy przynoszą coś, co jest pewne, już gotowe, jest, ale jest płynne i w dowolnym momencie mogą to odebrać, a po drugiej stronie ma coś, co ma potencjalnie przyniesie dochód, ale dopiero za jakiś czas i jest obciążone ryzykiem. Więc największe wyzwanie w działalności bankowej to jest, jak wybrać te projekty ryzykowne, w które zainwestować, a jak nie. I jak zarządzać płynnością, czyli tym, że po jednej stronie są klienci, którzy dowolnego dnia mogą zażądać zwrotu swojego depozytu, a po drugiej stronie projekty inwestycyjne, które pieniądze, nawet jeśli przyniosą, to dopiero za jakiś czas.
Dlatego bank musi odpowiednio wybierać portfel aktywów, ważyć ryzyko, utrzymywać pewnego rodzaju rezerwy. I duże znaczenie w tych wyborach ma to, czego może spodziewać się po rządzie, czy też po regulatorze. Na przykład gdy wiadomo, że cokolwiek by się stało, to i tak ci, którzy wpłacili swoje środki, wszystko otrzymały z powrotem, no to taki bank raczej nie będzie miał szczególnych powodów, żeby troszczyć się o to, że tych środków może zabraknąć. Będzie wtedy inwestował w projekty bardzo ryzykowne, wiedząc, że i tak zostanie w razie czego uratowany.
Czyli jak jestem takim państwem, miastem, mam taki bank, to mam bardzo dużo powodów, żeby wybić mu z głowy głupie pomysły inwestowania w ryzykowne projekty, bo jak oni umoczą, to ja muszę dosypać z własnej kieszeni.
Tutaj chyba najlepszym przykładem tego typu historii jest problem jednego z banków weneckich w XVIII wieku, kiedy to zastrzyk kapitałowy, którego musiała dokonać Republika Wenecka, wynosił, oczywiście tutaj trudno mierzyć to, bo to były odległe czasy, ale w przybliżeniu 25-30% PKB.
Republiki Weneckiej.
Republiki Weneckiej. Ten bank po prostu wymagał aż tak wielkiego zastrzyku kapitałowego.
Z uwagi na błędy, które, znaczy na decyzje, które podjęli dotyczące finansowania inwestycji.
Tak.
No, Republika Wenecka była jeszcze w tej korzystnej sytuacji, że jakby mogła mieć tyle pieniędzy, bo był to ułamek ich PKB. Jak popatrzymy na Szwajcarię dzisiaj, to każdy z dwóch globalnych banków, które są w Szwajcarii, ich aktywa są wielokrotnie większe niż PKB Szwajcarii. Więc jakby rząd Szwajcarii chciał te banki wykupić, to musiałby najpierw Szwajcarię wielokrotnie rozmnożyć.
900 kryzysów w 800 lat. Nie wystarczyło, żeby wynaleźć cudowne lekarstwo na kryzys? Da się w ogóle zapobiec bankowej panice?
Wydaje mi się, że trochę wyciągnęliśmy wniosków na przestrzeni tych 900 lat. W przytoczonym przeze mnie badaniu autorzy badają też, jak zmieniały się typy interwencji na przestrzeni lat. To może nam mówić, że na przykład niektóre z tych interwencji okazały się mniej skuteczne niż inne. I o ile na przykład w dalekiej przeszłości, czy też ogólnie rzecz biorąc do okresu przed II wojną światową, dominowały interwencje w stylu pożyczamy bankowi albo zawieszamy pewne reguły, to później to zastrzyki kapitałowe zaczęły odgrywać coraz większą rolę oraz zaczęto stosować więcej różnych typów interwencji na jeden kryzys finansowy, czyli zaczęto uderzać w ten problem, który trapi sektor bankowy jednocześnie z kilku różnych kierunków, zamiast po prostu używać tylko jednego narzędzia. Wiemy też coraz więcej o tym, jak banki powinno się regulować. Powiedzmy na przykład o ubezpieczeniu depozytów. Dlaczego w ogóle mamy do czynienia z paniką bankową w takim sensie, że klienci banku przychodzą i domagają się zwrotu środków? Dlatego, że obawiają się, że ktoś ich wyprzedzi w tej kolejce do okienka bankowego, wyciągnie te środki przed nimi i dla nich już nie będzie. W sytuacji, kiedy depozyty są ubezpieczone, przynajmniej do pewnej wielkości, no to ja nie muszę się aż tak bardzo martwić, że ktoś mnie wyprzedzi w kolejce do okienka bankowego. Nie muszę tam biec i wyciągać środków, nawet gdy po prostu wydaje mi się, że kto inny może wpaść na taki sam pomysł, bo wiem, że te środki są gwarantowane, one tam są bezpieczne. Na ile oczywiście można ufać władzom, że faktycznie wywiążą się ze swoich obietnic. Więc o ile w latach 80. jakaś forma ubezpieczenia depozytów istniała w około 20 krajach, tak teraz mamy ją w ponad 100, więc wydaje mi się, że jakieś tutaj wnioski zostały wyciągnięte i lepiej wiemy, jak zapobiegać panikom bankowym.
To też jest tegoroczne, w sensie z 2022 Nobel z ekonomii, że nie ma sposobu unikania paniki bankowej, nawet jeśli nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego dany bank miałby doświadczyć paniki, czyli ranu klientów, żeby odebrać swoje depozyty. Czyli nie ma żadnego obiektywnego powodu, dla którego należałoby wykonać ten ran. Wystarczy plotka. Nie ma banku na świecie, który jest w stanie na coś takiego być odporny. Ale jeśli depozyty są ubezpieczone, to z kolei nie ma powodu, żeby robić ten ran. Więc klienci są mniej wrażliwi na tego rodzaju informacje. Też powierzają nadzór regulatorowi, bo regulator poza tym, że daje ubezpieczenie, to mówi też, musisz się trzymać takich, a nie innych standardów inwestowania, sprawozdawczości, zarządzania ryzykiem, paroma innymi aspektami działalności bankowej.
No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tym regulatorze, bo samo ubezpieczenie depozytów też może rodzić problemy. W momencie, kiedy klienci banku mogą spać spokojnie, nie muszą monitorować tego, co dzieje się w banku, żeby wiedzieć, czy ich środki są bezpieczne, czy nie, no to co będzie dyscyplinowało bank? Co będzie go zmuszało do podejmowania tych dobrych decyzji? W sytuacji bez ubezpieczenia depozytów klienci banku pilnują tego banku.
Mają smoka i nie zawahają się go użyć.
No chcą, żeby ten bank faktycznie był w stanie im oddać te środki. W sytuacji, kiedy te środki są ubezpieczone, no to na to nie patrzą. Zastanówmy się nawet nad tym, co my robimy w naszym życiu codziennym. Każdy z nas ma jakieś konto w banku, jakieś depozyty, tego typu rzeczy. Czy faktycznie patrzymy, w co te banki inwestowały, w jakie typy aktywów trzymają? Raczej nie poświęcamy temu dużo uwagi, dlatego że wiemy, że nasze środki są bezpieczne. Ale Tutaj musi wkroczyć jakiś regulator i zamiast tych klientów przypilnować banku.
To jest w ogóle bardzo zabawne, bo jest jakieś badanie wykonane oczywiście dla sektora bankowego o tym, jakie atrybuty bankowości mają dla nas znaczenie przy wybieraniu banku w Polsce i okazało się, że na czele tej listy jest wygoda, czyli czy aplikacja jest wygodna w obsłudze, czy strona internetowa jest wygodna w obsłudze, czy jest obsługa przez telefon, a nie w co inwestuje ten bank i jakich kredytów udzielił i komu. Co znaczy, że całkowicie oderwaliśmy się w naszej ocenie banków od tego, co jest ich kluczową działalnością. W praktyce ufamy regulatorowi. Być może nie w takiej warstwie superświadomej, że każdy z nas mówi, dobra, to ważniejszy jest kolor aplikacji, czy mi się podoba logo albo aktor, który reklamuje dany bank, niż jego polityka zarządzania ryzykiem, ale wiemy, że jest ktoś, kto za nas pilnuje tej polityki zarządzania ryzykiem.
To, co odgrywa też dużą rolę w przypadku klientów banków, to jest to, jakie otrzymują oprocentowanie na lokatach czy depozytach. Tutaj możemy wrócić do Silicon Valley Bank, w którym to, znaczy, dlaczego Silicon Valley Bank w ogóle przyciągał tych klientów, o których mówiliśmy, czyli z sektora nowych technologii i tak dalej. Bo Silicon Valley Bank oferował wyższe oprocentowanie niż inne komercyjne banki w USA. Wyższe o ile? O 0,01. Tak? Czyli to nie była wielka różnica, ale wystarczyła do tego, że ci klienci tam faktycznie lgnęli.
Czy też jak się trzyma kilkaset milionów dolarów z ostatniego zbioru środków na nowy
to robi różnicę.
Od aniołów biznesu, to nawet 0,1% może zrobić różnicę.
Kryzys finansowy da się przeczekać?
To jest teraz pytanie, kto ma coś zrobić. To znaczy, jeśli byśmy popatrzyli na to od strony regulatora, czy państwa, czy jakbyśmy tego nie nazwali, to nie zawsze trzeba podejmować działania. Ja przypomnę, że Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych powstała dlatego, że największe banki prywatne, komercyjne stwierdziły, że muszą zapewnić sobie i innym klientom jakąś formę stabilności i potrzebny jest system ubezpieczenia, i potrzebny jest system zarządzania rezerwami i dostarczania sobie nawzajem płynności w warunkach paniki bankowej. I tak powstała Rezerwa Federalna. Nie powstała jako genialne rozwiązanie na wszystkie problemy wszechświata, tylko jako oddolny pomysł sektora bankowego na ograniczenie ryzyka występowania kryzysów w takiej skali, która zagrażałaby im jako dużym bankom. Liderem tego całego przedsięwzięcia był JP Morgan. To są takie historie, które warto przypominać, żebyśmy sobie uświadamiali, o czym mowa. I też, kiedy używamy pojęcia pomaganie bankom, to przecież nie chodzi o pomaganie bankom. To znaczy, nikt nie pomaga instytucjom bankowym. To nie są pieniądze, które idą do instytucji bankowych. Macie, cieszcie się nimi. To są środki, które dostarcza się instytucjom bankowym po to, żeby one mogły realizować swoją podstawową działalność, a tą podstawową działalnością jest umożliwianie nam przesuwania konsumpcji albo inwestycji w czasie. Wiadomo, że jeżeli mam fajny projekt inwestycyjny, to jak będę na niego wystarczająco długo i z wystarczającym mozołem oszczędzać, to prędzej czy później być może będę miała środki w skali wystarczającej, żeby ten projekt sfinansować samodzielnie. Ale po pierwsze czas niekoniecznie poczeka, czy świat niekoniecznie poczeka i zanim nie uzbieram tych środków, to mój pomysł może stracić nieco na blasku i atrakcyjności. A po drugie, dzięki temu, że zrealizuje się go z wykorzystaniem środków jakichś innych ludzi, których nawet nie muszę znać i których jedyny związek ze mną polega na tym, że w tym samym banku stworzyli depozyt ze swoich oszczędności. Być może jestem w stanie realizować projekty o większej skali, które tym ludziom przynoszą większe korzyści. Po to mamy banki, nie po to kierujemy do nich środki, żeby je jakoś ratować, tylko po to, żeby one mogły realizować tę podstawową działalność. Więc czy za każdym razem konieczna jest interwencja publiczna? No jak widać wyraźnie na przykładzie Stanów Zjednoczonych, nie. Czasami różne rozwiązania powstają oddolnie i fajnie, że powstają. Analogicznie w Niemczech powstał system ubezpieczenia w sieci, czegoś, co się nazywało Sparkasse, czyli bardzo lokalnych banków, w których głównie rolnicy trzymali depozyty. Rolnicy i mali rzemieślnicy, mali przedsiębiorcy. One się, że się tak wyrażę, sfederalizowały właśnie po to, żeby nawzajem sobie zapewniać płynność i ubezpieczać depozyty. Nie była to regulacja państwowa, nie było to z mocy prawa, tylko dlatego, że wszyscy doszli do wniosku, że 100 małych banków, duży problem, 100 małych banków działających w sieci i nawzajem się wspierających, mały problem, dużo korzyści społecznych. Więc to nie za każdym razem musi być rozwiązane na poziomie centralnym czy legislacyjnym. Nie za każdym razem musi uwzględniać środki publiczne. Też powiedzmy zupełnie wprost, że kiedy bank centralny dostarcza płynności sektorowi bankowemu, to nie zabiera tych pieniędzy żadnemu szpitalowi ani żadnej inwestycji drogowej, bo to są pieniądze, które są w tych bankach tylko po to, żeby przeciwdziałać panikom, a nie po to, żeby je komuś faktycznie dać do ręki. To znaczy, jak przychodzi bank centralny i mówi, w każdym banku, jak zabraknie pieniędzy na wypłatę depozytów, to ja dosypię tyle, ile brakuje, to ty nie idziesz i nie szukasz swojego depozytu z powrotem, nie próbujesz go odebrać. Więc dużo z tych rzeczy działa na oczekiwaniach, a nie na faktycznych pieniądzach, nawet jeśli ten bank centralny musi wyjść i powiedzieć, dostarczamy płynności w kwocie i tu pada ogromna kwota, której liczby zer nikt sobie nie umie wyobrazić. To nie są takie prawdziwe pieniądze, które gdzieś leżą na jakichś kontach, tylko to jest sygnał. Nie zabraknie pieniędzy klientów banków, jeśli będą chcieli je wycofać. Ale chyba też jest tak, Piotrze, że są takie sytuacje, w których nie podjęcie działań przez regulatora albo przez państwo rodzi problemy większe niż ewentualne ryzyko związane z ich podjęciem. Trochę taką sytuacją był chyba Credit Suisse ostatnio, parę tygodni temu.
W sensie nie podjęcie żadnych działań może prowadzić do rozlania się problemów na całą gospodarkę. Znaczy, po pierwsze, działania rządowe, ratowanie banków, czy ratowanie klientów banków nie zawsze wiąże się z kosztami. Czasami, jeżeli to jest po prostu gwarancja środków albo udzielenie tymczasowego finansowania bankowi, to w pierwszym przypadku żadne środki mogą faktycznie nie być konieczne. W drugim przypadku władze, czy też ten, kto udziela kredytu bankowi, finansowania bankowi, może na tym zarobić, bo zazwyczaj tego typu finansowanie nie jest za darmo. Przynajmniej taka jest dobra praktyka, żeby ono nie było za darmo.
Bo jak jest za darmo, to nie jest warte niczego.
Number of the day is...
Mamy, Piotrze, taki zwyczaj, że każdy odcinek sponsoruje jakaś liczba, jak w ulicy Sezamkowej. Jaka liczba twoim zdaniem sponsoruje nasz dzisiejszy odcinek?
Dzisiaj jest to 3,6.
Dlaczego ta liczba jest ciekawa?
To jest liczba, która mówi nam o rosnącym znaczeniu kryzysów finansowych w światowej gospodarce. Skąd ta liczba się bierze? Metryki Schmelzik, o których badaniu już wielokrotnie dzisiaj mówiłem, są w stanie obliczyć poziom PKB 8 najważniejszych w danym momencie gospodarek. Czyli dla końca na przykład XVII wieku będzie to Holandia, Francja, Anglia, Republiki Włoskie i tak dalej. Mogą też dla każdego roku zobaczyć, czy i gdzie i ile było kryzysów finansowych. Więc jeżeli na przykład Niderlandy to jest 5% światowego PKB, czy też 5% PKB tych krajów najbardziej rozwiniętych i tylko w Niderlandach w danym roku jest kryzys, no to mówią, że kryzysy finansowe dotknęły 5% światowego PKB. Skąd się bierze 3,6? Stąd, że średnio na każde 100 lat procent światowej gospodarki dotknięty kryzysem finansowym rósł o 3,6.
Czyli jak w XVII wieku to by było 0, to nie było 0.
To nie było 0, to było nieco około 2%.
Okej, to potem w XVIII wieku to już było 5,6 albo 6.
Dokładnie.
W XVIII wieku to będzie kolejny wzrost o 3,6 punkta procentowego i tak dojedziemy do wieku XXI, który jeszcze przed nami. Naszym gościem dzisiaj był
Piotr Szach.
A mówili do państwa
Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Dziękujemy.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.